Tak, bracia i siostry, jesteśmy w dzisiaj wyjątkowej sytuacji jako zbór, bowiem faktycznie jesteśmy teraz w bardzo wielu miejscach, w naszych domach, w naszych mieszkaniach z rodziną albo sam na sam ze sobą, ponieważ mieszkamy sami w czterech ścianach i tak to czasem bywa, że w takiej sytuacji też odbieramy Słowo Boże. Chciałbym, żeby to dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego wniosło też w nasze życie refleksję i nadzieję, że taka sytuacja nie jest też absolutnie jakimś problemem dla tych, którzy naprawdę żyją z Bogiem. Faktem jest, że w dzisiejszym społeczeństwie, ale również i w Kościele obserwujemy wielkie zapotrzebowanie na profesjonalnie zorganizowane i obsługiwane imprezy i wydarzenia, jak też i nabożeństwa. No tak to się wszystko jakoś układa, że jest moda na to, żeby było jak największe, jak najwięcej ludzi, jak najwięcej sprzętu. I właśnie te konferencje, uroczystości, jubileusze, nabożeństwa, wyjazdy integracyjne, imprezy okolicznościowe, to wszystko wymaga dobrej oprawy muzycznej, oczywiście, konferansjerki, programu dla dzieci, imprez równoległych, towarzyszących temu wielkiemu wydarzeniu, obsługi cateringowej i tak dalej. Zaangażowanie w pracę pańską, w służbę Bożą, którą sprawujemy, zdaje się wymagać wielu uzdolnień, wielu talentów, ale też rozmaitego wyposażenia, osprzętowienia tej służby. Prosty, niewyszkolony, a do tego może jeszcze i niezasobny materialnie chrześcijanin może się czuć w tym wszystkim jakby trochę z pustymi rękami. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zauważyli, zadając sobie pytanie, czy możliwa jest służba Bogu bez niczego, bez żadnego sprzętu, bez żadnej pięknej sali, bez niczego. I czy taka służba może być ważna w oczach Bożych, żebyśmy odpowiedzieli sobie dzisiaj, że jest taka możliwość. Że jak jesteś sam bez niczego, siedzisz sam w swoim pokoju w domu, to wciąż możesz służyć Bogu i to jak? Właśnie nad tym się dzisiaj zastanowimy. Podstawą naszego rozważania jest czwarta księga Mojżeszowa, rozdział 7, od wersetu 1 do 9. W dniu, kiedy Mojżesz ukończył budowę przybytku, namaścił go i poświęcił wraz ze wszystkimi jego sprzętami, a także ołtarz wraz ze wszystkimi jego sprzętami namaścił i poświęcił. Zbliżyli się książęta izraelscy, naczelnicy rodów. Są oni naczelnikami plemion i przełożonymi nad tymi, którzy zostali spisani i przywiedli swoje dary ofiarne przed Pana. 6 krytych wozów i 12 wołów po jednym wozie na dwóch książąt i po jednym wole na każdego i przyprowadzili je przed przybytek. Te wozy i woły niechby były dla nas dzisiaj obrazem tego całego sprzętu, który nam towarzyszy w służbie. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza tak. Weź je od nich do posług przy namiocie zgromadzenia i daj je lewitom, każdemu z nich według jego służby. Mojżesz wziął te wozy i te woły i dał je lewitom. 2 wozy i 4 woły dał gerszonitom stosownie do ich służby. 4 wozy zaś i 8 wołów dał merarytom stosownie do ich służby pod nadzorem Itamara, syna kapłana Aarona. Kehatytom nie dał nic, bo się skończyło, bo źle rozplanował? Nie, gdyż mieli nosić na ramionach to, co należało do ich służby przy rzeczach świętych. I w tym naszym obrazie niechby właśnie ci potomkowie Aarona byli dla nas potomkowie Lewiego, przepraszam, byli dla nas obrazem wszystkich usługujących, wszystkich sług pańskich, wszystkich chrześcijan, powiedziałbym dzisiaj. Niech oni nam za taki obraz posłużą. Mamy przybytek. Przybytek pięknie wykonany zgodnie z Bożym poleceniem, jakie Mojżesz otrzymał. Miejsce szczególne, które miało grupować całą służbę dla Boga, całe życie duchowe Izraela. No i w tym przybytku był namiot, namiot z miejscem świętym i najświętszym i z wyposażeniem tego miejsca. Bóg wszystko dokładnie rozplanował, jak chce tę służbę widzieć i jakich ludzi przy czym chce widzieć. W tej służbie Bóg dał szczególną rolę plemieniu Lewiego. Zaiste nie obejmuj spisem plemienia Lewiego i nie wliczaj ich do innych Izraelitów, lecz wyznacz Lewitom służby w przybytku świadectwa i zleć im staranie o wszystkie jego sprzęty i wszystko, co do niego należy. Oni będą nosić przybytek i wszystkie jego sprzęty, oni też będą go obsługiwali i wokoło przybytku mieszkali. A kiedy przybytek ma być przeniesiony gdzie indziej, jego rozbiorą lewici. W czasie obozowania zaś przybytek ustawią lewici. Obcy, który się zbliży do niego, poniesie śmierć. Zadania zostały rozdzielone między trzech synów Lewiego, Gerszona, Kehata i Merariego. I w 4 Mojżeszowej 3:25-26 czytamy tak. Pod strażą Gerszona, jeśli chodzi o namiot spotkania, będzie przybytek, a dokładnie namiot, jego okrycie i kotara u wejścia do namiotu spotkania. Ponadto pod ich strażą będą osłony dziedzińca, kotara do wejścia na dziedziniec otaczający przybytek i ołtarz oraz podtrzymujące ogrodzenie sznury. I tutaj jest dokładna lista, czym mieli się zajmować gerszonici. Mieli troskę o dużo takiego, powiedzielibyśmy, ciężkiego sprzętu, który potrzebował tych wozów. I dlatego Mojżesz przydzielił im dwa wozy. Meraryci mieli inne zadania. Pod nadzorem i strażą synów Merariego będą deski przybytku, jego drążki, słupy i podstawki oraz wszystkie jego sprzęty wraz z całą jego obsługą. Także słupy wokoło dziedzińca, ich podstawki, kołki i ich sznury. I tutaj było dużo ciężkiego sprzętu i ci dostali 4 wozy do przewożenia tego całego sprzętu. Natomiast Kehatyci, pod ich strażą będzie arka, stół, świecznik, ołtarze i sprzęty świątyni, którymi będą usługiwać oraz zasłona wraz z całą jej obsługą. A i gdy obóz będzie miał ruszać, czytamy 4 Mojżeszowej 4:15, a Aaron ze swoimi synami zakończy okrywanie świętych przedmiotów i wszystkich sprzętów świątynnych, a potem przystąpią Kehatyci, aby je wieść, nieść, aby je nieść. Lecz nie będą dotykać się świętych przedmiotów, aby nie zginęli. Taka jest służba synów Kehata przy namiocie zgromadzenia. I to wszystko właśnie, co było w środku w tym namiocie, te święte przedmioty, a zwłaszcza skrzynia świadectwa, to miejsce najświętsze, to było przeznaczone dla tych ludzi bardzo, powiedziałbym, wyjątkowych w takim razie. Bóg dał im zadanie szczególne, zadanie, które polegało na tym, że mieli do czynienia z rzeczą świętą, świętą świętych, o tak byśmy powiedzieli, najświętszą. Oni mieli taką rolę, której nie mógł się dotknąć żaden inny Izraelita. Ale to było powiązane z tym, że oni nawet woza nie dostali jednego. Przystępowali do służby tak, jak stali. Ubrali się, powiedzielibyśmy, z pustymi rękami, bez niczego mieli iść i tę służbę sprawować. To była służba wyjątkowa, przyznacie czy nie? Ja sobie potrafię to wyobrazić. Cały ten Izrael, te dwa inne szczepy, które się zajmują drążkami, ogrodzeniem i tak dalej, pakują. A tu przychodzą synowie Kehata i oni już mają przygotowane, okryte te święte rzeczy, świecznik zawinięty, skrzynia przykryta i biorą to i niosą. I to jest serce całej tej służby, którą pełnili. Służba nie mogła być uruchomiona nigdzie, zanim synowie Kehata, tej skrzyni świętej i tego sprzętu nie przenieśli w nowe miejsce i wszystko nie zostało na nowo ustawione. Bardzo interesujące, powiedziałbym nawet poruszające świadectwo Pisma Świętego o tym, jak służba Boża była zorganizowana. Ta służba Boża o charakterze szczególnym wymagała absolutnego respektu. Ci synowie Kehata mieli z drżeniem serca, z najwyższą uwagą tę służbę sprawować. Jaki to może być dla nas obraz, dla nas dzisiejszych chrześcijan, a szczególnie właśnie w tę niedzielę, kiedy jesteśmy tak rozczłonkowani, jesteśmy gdzieś tam, każdy sobie nas tutaj trochę w kaplicy, a reszta w domach. Czego możemy się nauczyć z tej historii, z tego obrazu ze Starego Przymierza? Otóż wielu ludzi w Kościele służy Bogu z powodu tego, że są obdarowani szczególnymi darami, szczególnymi talentami, szczególnymi uzdolnieniami. Mamy utalentowanych muzyków, Bogu dzięki za nich, techników, mówców, nauczycieli, ludzi, którzy potrafią organizować wspaniale różne rzeczy. I służba tego rodzaju ludzi opiera się na utalentowaniu, na obdarowaniu tymi talentami. I Bogu dzięki za taką służbę, prawda? Bogu dzięki, że mamy ludzi utalentowanych, ludzi, którzy służą w ten sposób. Szybko, bardzo szybko, czasem zbyt szybko takich ludzi ciągamy do służby w Kościele, bo taki utalentowany człowiek, taki uzdolniony, jak jeszcze może przedtem gdzieś w jakimś zespole grał świeckim, ma nazwisko znane, albo gdzieś tam coś w inny sposób się wyróżnił w społeczeństwie i nawrócił się, to go szybko do służby bierzemy, bo taki człowiek, on jest tak obdarowany, przecież szkoda, żeby siedział choćby jedną niedzielę w ławce. Trzeba, żeby służył. Zapraszamy takie osoby do służby bardzo szybko, takie osoby, które właśnie w jakiś sposób dały się poznać wcześniej w społeczeństwie, choćby nawet ze złych rzeczy, ale że są sławni, to już myślimy, że oni od razu się nadają do służby. Podstawą innych z kolei w służbie bywa często to, że mają tytuł, że mają jakieś stanowisko w Kościele, że zostali wybrani przez społeczność, przez zbór, że zostali ordynowani, że starsi położyli na nich ręce, wyznaczyli ich do tej służby, zostali mianowani na to stanowisko i oni na podstawie tego służą w Kościele. I służby w zborze, w Kościele dzisiaj, jak to zauważamy, są wciąż doposażane i wyposażane w rozmaite środki techniczne, bo służba tego wymaga. Sobie potrafię wyobrazić tych 6 wozów nowiutkich, stojących koło namiotu zgromadzenia, 12 wołów. To był sprzęt, to było coś nowego, tam aż nowością pachniało i nie tylko nowością. Często jest tak właśnie dzisiaj. Muzycy ciągle myślą o jakichś nowych instrumentach, żeby coś mieć poprawione, żeby coś dodatkowo. Myślą o nagłośnieniu, żeby to dobrze wszystko chodziło. Ich myśli są w dużym stopniu przy tym sprzęcie, przy tej służbie, żeby to jak najlepiej pracowało. Warsztaty sobie szkoleniowe robią i my się z tego cieszymy, że to tak właśnie wygląda. Nauczyciele szkółki niedzielnej potrzebują materiałów dydaktycznych, wyposażenia klasy, dodatkowych jeszcze innych rzeczy, jakiegoś tam projektora, kserokopiarki, potrzebują różnego takiego sprzętu. Misja ewangelizacja potrzebuje traktatów, potrzebuje nagłośnienia, sprzętu, no i samochodu misyjnego oczywiście potrzebuje, żeby ten cały sprzęt potem wieźć, czyli wozu takiego potrzebuje. Normalne, powiedzielibyśmy. A czy są takie zadania w pracy pańskiej, które można wykonać bez żadnych środków technicznych, bez żadnego wyposażenia i bez żadnych szczególnych osobistych talentów? Czy można służyć Panu po prostu tak, jak stoisz, bez niczego, z pustymi rękami? Wstajesz, myjesz się i jesteś gotowy do służby. Tak, tak, niektórzy z was pokiwali głowami. Bo tak, taka jest możliwość, na przykład modlitwa stawiennicza. Toż to jest służba, do której nie potrzebujesz żadnego sprzętu. Składanie osobistego świadectwa o Jezusie. Tam, gdzie pracujesz, tam, gdzie mieszkasz, tam, gdzie zajechałeś, kogoś odwiedziłeś. No teraz nie należy odwiedzać chwilowo, ale można w innej formie składać to osobiste świadectwo. Albo opieka nad osobami chorymi, osobami starszymi, samotnymi. Nie potrzeba jakiegoś szczególnego utalentowania. Nawet może i nawet taka samotna siostra by nie chciała, żeby jakiś wielki artysta do niej przyszedł. Bo jakby przyszedł ten wielki artysta, to by opowiadał o tym, że był właśnie, grał w Carnegie Hall albo gdzieś tam, a szykuje się następny koncert i tak dalej, by zamiast posłuchać tej kobieciny, zamiast wsłuchać się w to, co ona potrzebuje, to on by o sobie opowiadał przez całe spotkanie. Kiedyś już wspominałem o świadectwie pewnego młodego człowieka, który opowiadał o swojej rozterce. Jako młody chłopak, który wyrósł w zborze, miał swego czasu taki wewnętrzny problem, dlaczego Bóg nie dał mu żadnego talentu. Jego rówieśnicy pięknie grali, inni mieli zdolności lingwistyczne, tłumaczyli, posługiwali się obcymi językami, inni byli zaangażowani w różne rzeczy, a on nie miał już takie beztalencie. I go to w ogóle tak gnębiło coraz bardziej, aż pewnego dnia błysnęło mu, że Bóg nie dał mu żadnego talentu, ponieważ ludzie utalentowani bardzo się skupiają na swoim talencie, na swojej karierze, poświęcają temu sporo uwagi, a Bóg powołał go do życia po to, żeby on nie skupiał uwagi na sobie, tylko pomagał innym. I chłopak, 25 lat, zatrudnił się w domu opieki dla osób starszych i całą swoją energię, cały swój czas poświęcał tym staruszkom, żeby im służyć, żeby się nimi zajmować, żeby im pomagać. I opowiadał mi z wypiekami na twarzy, że odkrył wielką pasję swojego życia. Że on, nie mający żadnych talentów, tak jak stoi, rano się ubierze, może iść i wspaniale im usługiwać. Prawda czy nie? Może tak być? Tak, może być. On tak właśnie rozpoznał swoje powołanie. W związku z całą tą modą na służbę z różną oprawą, z tą huczną służbę Bożą, z zespołami, światłami, muzyką i tak dalej, to wszystko też generuje zapotrzebowanie na to, żeby się jakoś pokazać, żeby się jakoś zaprezentować społeczeństwu, żeby inni zobaczyli, jak my mamy super, jaką my mamy grupę muzyczną, jakie mamy uwielbianie, jaką mamy scenę, jak perkusję żeśmy sobie pięknie teraz obudowali i nowy sprzęt żeśmy kupili, jak to wszystko chodzi, jak to pracuje. Niech to ludzie zobaczą. Myśl o tym, żeby się pokazać innym, to nie od dzisiaj jest w naszych głowach. To jest stara tendencja w ludziach, żeby się jakoś pokazać. Nawet w Słowie Bożym mamy takie miejsce, Jana 7:2, a było blisko żydowskie święto namiotów, rzekli więc do Niego bracia Jego, czyli do Jezusa. Odejdź stąd, idź do Judei, żeby i uczniowie Twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. Pokaż się, niech zobaczą. Niech wszyscy zobaczą, jaką ty super służbę sprawujesz. No i właśnie w zborze mamy takie służby, które są widoczne dla wszystkich, bo grupa muzyczna to nawet nie musi specjalnie zabiegać. Zaczyna się nabożeństwo, wyjdą i już te 150 ludzi patrzy na nich, patrzy, jak oni służą. Są widoczni. Kaznodzieja, jak stanie, no to też go widać. Są służby, które się świetnie nadają do prezentacji na Facebooku, na YouTubie, żeby tam po prostu cały świat jak najszybciej oglądał, chociaż ten świat ma już tyle do oglądania, że trudno się przebić tam, żeby ktoś oglądał. Wystarczy, żeby nagrać jakiś klip i zapuścić i miliony już oglądają, nie? Albo i nie, no ale mogą oglądać. Praca z dziećmi, jak chcemy się zaprezentować, to wystarczy przygotować jakiś program, dzieci tu postawić i już ludzie wiedzą, że jest praca z dziećmi wykonywana. Misjonarze jacyś, którzy gdzieś tam jadą, albo jacyś kaznodzieje wędrowni, to wystarczy potem po powrocie zbór zebrać i slajdy puścić, żeby pooglądali, nie, co on tam robił, jakie miał audytorium, jak ludzie się cieszyli, że do nich przyjechał. Nawet sama fota kaznodziei czasem już wystarczy, żeby przyciągnąć uwagę wielu, bo niektórzy kaznodzieje naprawdę dobrze wyglądają, dobrze się prezentują, nowocześnie się ubierają. Nawet niektóre grupy domowe mają co pokazać, na przykład jak mają stół zastawiony w czasie grupy domowej, na przykład ile tam wiktuałów wspaniałych siostry poprzynosiły. A modląca się babcia, co ona może zaprezentować temu światu? Że może jakaś chustkę ubiera, jak się modli i tyle. Co ma taka pokazać? I może być tak, że ktoś, kto jak ci kechatyci nie dostał szczególnych talentów i sprzętów do służby, może się czuć tak trochę nieważnym. Gdy inni ledwo się pojawili w zborze, już jest wokół nich szum. Tak wiele dostali, tak wiele się o nich mówi, a ja już tyle lat jestem w zborze i nic o mnie się nie mówi, nic się nie dzieje wokół mnie. Gdy innym się tak powodzi, gdy inni mają sukces, a moje życie upływa bez większego powodzenia, gdzieś tam w kąciku społeczeństwa, to może się pojawić taka myśl, że ja to w ogóle się chyba nie liczę, że ja nic nie znaczę. Chodzi o to, bracia i siostry, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy docenili to, że Bóg sam wyznacza różne osoby do różnej posługi i żebyśmy nie porównywali się z innymi. Jeżeli mamy taką służbę, której towarzyszy dużo zgiełku, dużo sprzętu i tak dalej, służmy Panu i oddawajmy chwałę Bogu i to jest wszystko dobrze. Jeżeli to oczywiście nie jest obmierzone na to, żeby się wokół nas działo, żebyśmy my o sobie, siebie prezentowali. Jeśli mamy na celu to, żeby Pan był naprawdę uwielbiony, a Bóg bada nasze serca, a do tego potrzebne jest to całe osprzętowienie i tyle zgiełku przy tym, okej. Ale chodzi mi dzisiaj szczególnie o to, żeby jeżeli na tle tego wszystkiego widzimy siebie jako zwyczajnych chrześcijanin, bez szczególnych uzdolnień, bez szczególnych możliwości technicznych, taki, że z pustymi rękami stoję, to żebyśmy nie rozżalali się w swoim sercu, swojej duszy, tylko żebyśmy zaufali Bogu, że Bóg dla nas ma określoną służbę i to, że nas zostawił bez tych wszystkich rzeczy, które tak nakręcają ludzi, To znaczy, że ma dla nas coś szczególnego do wykonywania dla Jego chwały w Jego służbie. Bo trzeba nam powiedzieć, że Bóg przede wszystkim chce społeczności z nami, osobistej więzi z nami. Jego nie interesuje to, jak pięknie potrafimy zagrać, zaśpiewać, jakie wielkie rzeczy potrafimy zrobić, czym się zaprezentować przed światem. Jego interesuje nasze serce. Synu mój, daj mi serce swoje. Dla Niego to jest najcenniejsze, najważniejsze, żebyśmy sercem byli przy Nim, żebyśmy zadbali o osobistą społeczność z Nim. Chrystus Pan nie zapomniał nam dać czegoś do służby. To, w jakiej sytuacji jesteśmy, jeżeli jesteśmy zupełnie bez niczego, to wcale nie znaczy, że Bóg o nas zapomniał, zapomniał nas wyposażyć. On chce bliskości z nami. Chce, żeby nam żadne te wszystkie techniczne rzeczy nie zawracały głowy, nie odwracały naszej uwagi, żebyśmy nie byli skupieni na tej całej oprawie, nadbudowie, tylko żebyśmy byli przy Nim. Boska Jego moc, czytamy w 2 Piotra 1:3, obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I to można zastosować do siebie samego. To powinniśmy zastosować w takim zaufaniu, że Bóg obdarował mnie wszystkim, co do mojej pobożności i do mojego życia jest mi potrzebne. I skoro nie mam żadnych szczególnych uzdolnień, ani też nie jestem zasobny materialnie, to znaczy, że On mi wyznaczył rolę podobną do roli kechatytów. Bez tych wozów i wołów, bez tego sprzętu, po prostu, żebym wziął to, co On mi poleca i to wykonywał. Pamiętam czasy, gdyśmy się spotykali w różnych okolicznościach jako młodzi chrześcijanie. Spotykaliśmy się bez żadnej oprawy, bez nagłośnienia, bez multimediów, bez świateł. Po prostu spotykaliśmy się w jakimś gronie. Czasem była gitara, ale niekoniecznie. I byliśmy szczęśliwi. Szczęśliwi, bo był z nami Jezus. Bośmy się modlili, bośmy się potrafili na całe godziny zatopić w modlitwie i nikt nie patrzył na zegarki, nie wszyscy nawet mieli zegarki wtedy. I byliśmy bardzo szczęśliwi. I nie chcę powiedzieć, ach, jak to kiedyś fajnie było, a dzisiaj tak nie jest. Ale chciałbym powiedzieć i dzisiaj, że jeśli ktoś się trochę trapi, że tak innym się powodzi i tak inni mają takie wzniosłe, wspaniałe, widzialne dla wszystkich zadania, żeby zmienił myślenie, żeby docenił to, że może jest sam jak palec, jeden, gdzieś tam teraz w pokoju. Teraz ta chwila, ten czas, jakim jesteśmy też jako nasz zbór, pokazuje, że Bogu chodzi o to, żebyśmy byli gotowi do tego, żeby Mu służyć, żeby być przed Nim, żeby być szczęśliwi w tej służbie, być zadowolonym w tej służbie bez tej całej oprawy. Właśnie, jest taki problem, że dzisiaj jak wyłączą prąd, to jak my mamy teraz służyć? A jeszcze jak nas teraz rozdzieliło rozporządzenie ministra, no to w ogóle co? Kończy się nasze chrześcijaństwo. Nasza służba się kończy. Co my teraz sami w domu? Jak ja wytrzymam, tam jakaś siostra do mnie dzwoni. No właśnie, chodzi o to, żebyśmy przejrzeli na oczy, że może właśnie Bóg daje nam teraz tę chwilę, ten czas, żebyśmy zweryfikowali to, na czym opiera się nasza służba dla Boga. Czego my potrzebujemy, żeby służyć Bogu, żeby być szczęśliwym. Bo może się okaże, że dla kogoś tylko to, że się razem zgromadzamy, to jest całe jego życie i służba Bogu. Weźmy Pana Jezusa, nasz koronny wzorzec, powiedziałbym. Jak przyglądamy się Jego życiu, Jego służbie, to zauważamy, że tam nie było za dużo sprzętu. Gdy kiedyś szli drogą, ktoś rzekł do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Ewangelia Łukasza 9:57. A Jezus rzekł do niego, lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, lecz ten człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. On służył Bogu i ludziom tak jak stał. Rano jak się obudził, ogarnął, stał. Potrzebował zrobić notatki, potrzebował laptopa, tak jak ja, potrzebował wyświetlacza, potrzebował niczego takiego nie potrzebował. Wstawał i szedł i służył. Piękny obraz. Jak potrzebował czasem na przykład łodzi, no to skorzystał z czyjejś łodzi albo z osła, bo miał taką chwilę, że trzeba było wjechać do Jerozolimy na ośle. To też taki pożyczony, nie to, że on sobie zakupił osła i to osioł, którym on wiedzie kiedyś tam raz. Nie szukał żadnych nowinek technicznych, a jednak pełnił służbę, która miała najwyższe znaczenie. Wykonał zadanie, które jest nieporównywalne z zadaniami, które my wykonujemy. Tak jak stał, tak jak był. Rozmawiał z Ojcem, przemawiał do ludzi. On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, jak to śpiewamy w jednej starej pieśni. Bracia i siostry, kochani, dzisiaj też Bóg chce takich ludzi, którzy będą gotowi z radością wykonywać takie zadania, które nie potrzebują żadnego osprzętowienia. Żadnych wozów, żadnych instrumentów, żadnych środków materialnych i tak dalej. Przede wszystkim chciałbym podkreślić osobiste świadectwo o Jezusie. To jest zadanie, które każdy z nas może wykonywać i które jest nam wyznaczone przez Pana. Wszystkim nam jest wyznaczone do wykonywania, abyśmy byli Jego świadkami, abyśmy o Nim opowiadali. Co do tego jest potrzebne, żeby tę służbę wykonywać. Potrzebna jest bliska więź z Jezusem, bliska znajomość z Jezusem, żeby o Jezusie opowiadać. Tylko tyle. Jak ktoś by się spotkał z prezydentem na kolacji, to potem by opowiadał, byłem z prezydentem na kolacji, on tak był ubrany, to jadł, to wybrał, widzę, że to lubi, a o to mi opowiedział, a tamto mi opowiedział. Proste. Jeśli ktoś ma bliską społeczność z Jezusem, jeśli dzisiaj w pokoju czytasz Słowo Boże i się modlisz i masz społeczność z Jezusem i doświadczasz czegoś z Jezusem, masz co opowiadać. Niczego więcej nie potrzebujesz. Inną, bardzo ważną służbą dzisiaj do wykonania bez żadnych środków technicznych jest post i modlitwa wstawiennicza. Do tego nie potrzeba. Do postu, co ile jedzenia jest potrzeba do postu? Kuchni, jakichś zakupów, receptur i tak dalej, nic nie potrzeba. Po prostu tylko zwyczajnie się skupić na Panu i właśnie dać sobie spokój z tymi wszystkimi sprawami. Bo dzisiaj oczywiście niektórzy poszczą, to mają instrukcje, że pół szklanki wody o tej godzinie, potem tamto, soki, a tego to jest jeszcze większy kłopot, jakby nie pościć. Jeszcze więcej uwagi ten post zabiera, niż to jakby w ogóle nie pościć. Złapałby kawałek kiełbasy, zjadł i by miał czas się modlić. A tak on cały czas receptury rozplanowuje, żeby pościć tak, żeby jeszcze na Facebooku to pokazuje, że on właśnie jest w trzecim dniu postu i teraz to będzie pił tylko to, a potem tamto. Post i modlitwa wstawiennicza to jest dla ciebie, siostro, dla ciebie, bracie, służba, do której nie potrzebujesz. Możesz tak jak Kehatyta wstać i tę służbę pełnić. A jest bardzo wiele do zrobienia. I ktoś by powiedział, to takie proste. No to spróbuj. Zapewniam, że dużo prościej jest przygotować i wygłosić kazanie. Dużo prościej jest przygotować pieśni i zaśpiewać, napisać artykuł i różne rzeczy zrobić, niż zająć się służbą, tak bez niczego stanąć i służyć modlitwą wstawienniczą o innych, a jeszcze tym bardziej, żeby oddać się też postowi, które ma biblijne uzasadnienie i który jest w Słowie Bożym nieraz prezentowany. I przy tej okazji chciałbym też powiedzieć, że na ten tydzień mamy taką okazję, żeby przećwiczyć tam w domach, jak siedzimy, przećwiczyć modlitwę wstawienniczą i post. Mamy wezwanie od prezbitera naczelnego naszego Kościoła, abyśmy się włączyli w tym tygodniu w post i modlitwę o ochronę, o wygaśnięcie epidemii, o rząd, o lekarzy, żebyśmy się modlili, żebyśmy się wstawiali. A my jako zbór Okręgu Pomorskiego Kościoła Zielonoświątkowego, żebyśmy szczególnie w najbliższy wtorek od rana do godziny 18 trwali wszyscy w modlitwie. Na ile to tylko możliwe, w modlitwie i poście, żebyśmy się zmobilizowali. Przećwiczmy tę służbę, która nie wymaga żadnego sprzętu. Nawet prądu nam do tego nie potrzeba. Przećwiczmy, spróbujmy. Jest, jeśli o tych kechatytach już kończę, takie zdanie, które bardzo mnie poruszyło. Bóg powiedział w 4 Mojżeszowej 4,18: nie dopuśćcie, by plemię rodowe kechatytów zostało wytracone spośród lewitów, a raczej dołóżcie starań, aby utrzymali się przy życiu i nie poginęli. Gdy przystępować będą do przenajświętszego, niech Aaron i jego synowie przyjdą i wyznaczą każdemu z nich, co ma robić i co ma nosić. Niech jednak nie przychodzą, aby przyglądać się rozbiórce tego, co święte, aby nie poginęli. Jest tutaj instrukcja, która dotyczyła tego rodu, bowiem oni z racji tego, że mieli do czynienia z rzeczami najświętszymi, byli narażeni na to, że mogą ponieść śmierć. Bo wiemy, że w Starym Przymierzu tak było. Jeśli ktoś coś zrobił nie tak, wychylał się, robił po swojemu, to ginął. Bóg nie pozwalał na to, że sobie ludzie samowolnie będą robić, co chcą. I tutaj w tym tekście jest oczywiście w tej myśli, żeby ten ród kechatytów nie wyginął, żeby ocalał, żeby był, żeby tę służbę na czas, kiedy idą po pustyni, żeby mógł sprawować, żeby któregoś dnia nie było tak, że nie ma komu nieść świętej skrzyni na przykład, a inni nie mogli nieść, tylko właśnie ten ród. Tutaj jest ta instrukcja, jak oni mają postępować. I po pierwsze, jest tutaj ostrzeżenie przed luzackim podejściem do ich roli. Oni mają naprawdę się tą sprawą przejmować. Przejmować, bo mają do czynienia z tym, co święte. Ale też jest tutaj wezwanie do należytego nadzoru nad służbą kechatytów. Że Aaron miał dbać o to, żeby oni postępowali, żeby ich ochronić przed jakąś właśnie nonszalancją, przed jakąś nieświadomością, przed jakimś błędem, który mógłby spowodować ich śmierć. Ta myśl bardzo dobrze obrazuje to, o co chodzi, co się już nawet dzieje w dzisiejszym Kościele, że właśnie ludzi, którzy pełnią służbę Panu w tak niewidoczny sposób, czy tak bez tej całej oprawy, tej całej nadbudowy, bez tego sprzętu, jest coraz mniej. Służbę Bożą się często już tylko traktuje, że właśnie na scenie, a inne rzeczy jakby powoli zamierają. I niechby w zborze zawsze byli tacy, którzy mają kontakt z tym, co święte, co najświętsze, którzy stają sam na sam przed Bogiem, którzy są skupieni na Bogu, nie rozproszeni nad tym, czy to działa, czy tam zagrało, czy tego, czy to dobrze brzmi, czy to już, czy jeszcze później, a jak to ludzie odbierają. To wszystko nie jest ważne dla kechatyty. Dla kechatyty jest ważne tylko, żeby podejść i wziąć to, co święte i nieść. I nieść. I na sygnał Boży odstawić, zatrzymać się, ustawić. To było ważne. I chodzi o to, żeby dzisiaj w Kościele, w naszym zborze byli tacy, którym do służby nie jest potrzebne nic poza czystym sercem i czystymi rękami, które wzniosą do Boga w modlitwie. Żeby nie zabrakło, żeby nie wyginęło to plemię kechatytów dzisiaj w Kościele. Żeby były siostry i bracia, wciąż żeby byli tacy, którzy gdzieś tam w kąciku swojego mieszkania, gdzieś tam w kąciku kaplicy modlą się bez wielkiego rozgłosu, bez szumu medialnego, którzy nie potrzebują tego, a którzy stają przed Bogiem tak, jak Bóg ich wyposażył, w to, co ich wyposażył i są gotowi Mu służyć. No cóż, tak to jest, że współczesny Kościół zdominowały służby potrzebujące wielkiego wyposażenia, i coraz więcej środków technicznych. Tak to dzisiaj jest. Cieszymy się, bracia i siostry, z wyposażenia służby Gerszonitów i Merarytów. Cieszymy się z tych sprzętów, z tych wozów, z tego wszystkiego, co służy i cieszymy się, że Bóg też nasz zbór wyposaża w różne rzeczy. Gdy jednak Bóg kogoś z nas potraktuje jak Kehatytów i niczym szczególnym nas nie wyposażył i nie wyposaża, to doceńmy swoje miejsce w szeregu, doceńmy tę rolę, doceńmy tę możliwość, doceńmy to, kim jesteśmy. Nie porównujmy się z innymi i niech nawet ta dzisiejsza sytuacja w kraju pokaże, że naprawdę jesteśmy potrzebni, że potrzebna jest nasza służba, że potrzeba, żebyśmy stanęli do służby modlitwy, do służby osobistego składania świadectwa o Jezusie, do różnych innych posług niewidzialnych, nieodnotowywanych przez całe społeczeństwo, a jednak bardzo ważnych przed obliczem Bożym. I bądźmy gotowi, tak jak stoimy, bez niczego dodatkowego, wiernie, sumiennie i starannie pełnić swoją służbę. Powstańmy do modlitwy. Drogi Panie Jezu, pragnę Ci podziękować za to, że Ty powołałeś do życia tutaj na ziemi swój Kościół i przez te wieki ten Kościół Twój żyje Twoim życiem. Dziękuję Ci za wszystkie osoby w Twoim Kościele, które mają poszczególne role do spełnienia. I że te członki, które są takie jakby niewidoczne, mają tym ważniejszą rolę i tym szczególniejszą czcią powinny być obdarzane w Twoim ciele. Tak mówi Twoje słowo i my to widzimy i to rozumiemy. I chcemy dzisiaj Ci podziękować za to, że gdy obok nas powołałeś wielu ludzi do służby widzialnej, służby, którą można pokazać innym, że nas powołałeś do tego, byśmy jak owi Kehatyci, tak jak stoimy, tę służbę pełnili poprzez bycie z Tobą, poprzez słuchanie Twego głosu, poprzez posłuszeństwo temu, co mówisz, poprzez dbanie o uświęcenie naszego życia i wykonywanie Twoich poleceń bez całej tej otoczki, bez całego tego sprzętu, Panie. Modlę się o to, byś pomógł nam odkryć tę rolę i ucieszyć się i być wdzięcznym za to, że możemy taką służbę pełnić. Modlę się o to, byś powołał w naszym środowisku nowe osoby, nowe kobiety i nowych mężczyzn, którzy uchwycą to powołanie, jakie kiedyś złożyłeś na ręce Kehatytów, Panie. Że będziemy nieść tę służbę, że będziemy ją podejmować, że będziemy to czynić z radością, że w naszych domach, w naszych pokojach, w naszych izdebkach modlitewnych będzie ta służba gorliwie, żarliwie pełniona dla Twojej chwały, dla dobra całego ciała Chrystusowego, całego Kościoła. Modlę się o to, by w tych dniach, kiedy jesteśmy zmuszeni do tego, żeby przebywać w domach i się tak nie zgromadzać, żeby ta służba rozgorzała, zawrzała, żeby nasze domy rozbrzmiewały modlitwą, żebyśmy odkryli na nowo taką możliwość służby, by gdy znowu będziemy mogli się wszyscy razem zgromadzić za jakiś czas, żeby się zgromadzili tutaj ludzie, którzy mają głęboką świadomość i doświadczenie osobistej służby dla Ciebie, dla Twojej chwały. Niech tak się stanie, Panie. O to się modlę. Amen.